Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, tym razem playlista pana profesora Krzysztofa Gawlikowskiego, albowiem będę czytał Państwu czytał wywiad, którego udzielił pan profesor bardzo dawno temu, bo w lipcu w 2008 roku panu Radosławowi Szymczukowi z miesięcznika Dzikie Życie. No, ciekawy to miesięcznik, ale znaczy ja pierwszy raz o nim słyszę, ale to jest bez znaczenia. Istotne jest to, co ma pan profesor do powiedzenia. Cytuję. Aha, i tytuł tego wywiadu: Chiny z historycznej perspektywy. Proszę Państwa, pytanie. Czym Chiny są dla pana? Krzysztof Gawlikowski odpowiada. Wbrew pozorom to trudne pytanie. Przepraszam, wbrew pozorom to trudne pytanie. Interesowałem się Chinami i Azją od dziecka, gdy skończyłem szkołę podstawową. Przeczytałem wszystkie książki na temat Chin i Azji Wschodniej, jakie były mi dostępne w języku polskim. To były czasy głębokiego stalinizmu, w związku z tym, z czym o nauce języków i o literaturze zagranicznej trudno było nawet marzyć. Potem studiowałem sinologię, wyjechałem na naukę języka do Chin i stały się one przedmiotem moich badań. Pewnie znam ten kraj lepiej niż Polskę, na pewno lepiej orientuję się w historii Chin niż Polski. Znam prawie całe Chiny, poza Turkestanem, czyli Xinjiangiem oraz Tybetem. Nie zajmowałem się w ogóle Tybetem, północnymi Chinami, pograniczym ze stepami. Głównie interesowałem się południem, prowincjami graniczącymi z Azją Południowo-Wschodnią i samym tym regionem. Jeździłem wielokroć do Birmy, Laosu, Wietnamu. Pasje chińskie to był jednak okres mojej młodości. Dziś uważam, że badacz zajmujący się jakąś kulturą powinien mieć do niej zdrowy, obiektywny stosunek. A wszelkie umiłowanie czegoś niewątpliwie wypacza obraz tego. Staram się więc do Chin podchodzić w sposób maksymalnie obiektywny, choć oczywiste, gdy mamy do czynienia nie z muszkami czy kamieniami, lecz z ludźmi, potrzebna jest pewna doza empatii, żeby zrozumieć ich lepiej. Przy badaniu obcych kultur zawsze sprawia obcemu ogromną trudność wejście w daną kulturę, żeby móc na nią patrzeć oczyma jej członka. Ale jeszcze dużo trudniejszą sprawą jest potem wyjście z tej kultury, wracając do swojej i oglądać ją z pewnego dystansu. A to jest właściwie zasadnicze dla poważniejszych badań. Pytanie, jaki wpływ na oblicze dzisiejszych Chin ma bliższa i dalsza historia? Gigantyczna. Mówi się, że Chiny są tradycjonalistyczne i konserwatywne, że tradycja odgrywa tam o wiele większą rolę niż w Europie. W Chinach mamy wiele rzeczy starożytnych, archaicznych, które wciąż żyją. To problem, który jest bardzo istotny do nas zrozumienia tylko Chin, ale całej Azji Wschodniej. To cecha wszystkich krajów cywilizacji buddyjsko-konfucjańskiej, czyli obu Korei, Japonii, Wietnamu, nie tylko Chin. Arnold Toynbee po pobycie w Japonii zawarł w swoim dzienniku podróży genialną obserwację, iż zupełnie inaczej podchodzą oni do rzeczy starych, w cudzysłowie. My w Europie, jak on pisał, starą rzecz zastępujemy nową i w rezultacie historia ma jakby budowę warstwową, tak jak są ułożone warstwy archeologiczne. Natomiast Japończycy nie zapominają rzeczy starych, nie likwidują jej, tylko do starych wzorów, technik, mód dokładają nowe. Dziedzictwo historyczne ma w związku z tym strukturę podobną do organów, do których stale dodajemy nowe elementy, ale te stare pozostają. One mogą być rzadziej używane, ale w każdej chwili można nacisnąć pedał i odezwie się stara piszczałka, która może nie grała przez 100 lat, ale wciąż jeszcze gotowa jest do użytku. Znaczący jest także stosunek do czasu. My postrzegamy czas jako płynący strumień, dlatego porównujemy go do rzeki, do której nie można wejść po raz drugi. Do tej samej wody, może nie do rzeki. Chińczycy postrzegali go zaś raczej jako powtarzające się cykle, dla których czas jest podobny do oceanu. Dla nich czas jest podobny do oceanu, który faluje nieustannie, ale ta woda nigdy nie płynie, ona ciągle stoi. Jest to nawet utrwalone w strukturach językowych. My wyróżniamy jasno czas teraźniejszy, przyszły i przeszły. Natomiast w klasycznym języku chińskim nie ma koniugacji. Gramatycznie można powiedzieć, że Chińczycy żyli w wiecznym czasie teraźniejszym. W cudzysłowie oczywiście. Pamiętam Chiny sprzed rewolucji kulturalnej. Porażało mnie, gdy jechało się przez Brzezinę Lesową, gdzie powodzie się nie zdarzają, że w zasadzie nie było tam prawie pól. Od horyzontu do horyzontu ciągnęły się tylko kopczyki nagrobne usypane z ziemi. Chłopi zaś uprawiali ziemię między tymi kopczykami. Było ich tyle, bo istniały rody kultywujące pamięć o swoich przodkach przez setki i tysiące lat. Zazwyczaj te kopczyki wykorzystywano w ten sposób, że sadzono wokół nich jakieś dyniowate, tykwy czy ogórki, a pędy układano na sam kopczyku. Na nim sam niczego nie sadzono, tylko dookoła. Problem grobów był duży, gdyż na terenach rolniczych w Chinach gęstość zaludnienia była podobna do naszego Śląska. W okresie rewolucji kulturalnej próbowano między innymi niszczyć stare kopczyki nagromadzone przez setki lat obok niszczenia świątyń i tradycji rodowych. A pytanie, jak komunizm i rewolucja kulturalna wpłynęła na dzisiejszych Chińczyków, na ich mentalność i kulturę? Rewolucja kulturalna na pewno bardzo brutalnie naruszyła ciągłość historyczną. Wychowało się już kilka pokoleń Chińczyków oderwanych od swojej kultury, którzy nie uczyli się w szkole średniej języka klasycznego, nie czytali klasycznej poezji czy klasycznej literatury. Wielokroć porażało mnie, jak głęboka jest ignorancja młodych Chińczyków z okresu po rewolucji kulturalnej w stosunku do własnej kultury i tradycji. Inteligencja powraca do tradycji, ale to jest już coś innego. To już tylko nawiązanie do nich i rekonstrukcja. Bardzo dużo z tych tradycji zaginęło. Widać to nawet w sposobie poruszania się. Jak mi się wydaje, Chińczycy przed rewolucją kulturalną inaczej się poruszali. Chodzili takim trochę kaczym krokiem, kołysząc się lekko na boki. Tego tradycyjnego sposobu poruszania się już nie zobaczymy w dużych miastach. Na wsiach jeszcze tak. Rewolucja kulturalna naruszyła ciągłość kulturową. Z jednej strony jest to bardzo bolesne, jako historyk ogromnie nad tym boleję, że miliony obiektów historycznych, zwłaszcza drobnej kultury, architektury, nagrobnej, kapliczek, różnych świątynek, figur, budynków, w ogromnej części zostały zniszczone. Pozostały wielkie dzieła, wielkie zabytki typu Pałac Cesarski, Grot Longman itp. Specjalnie chronione w okresie rewolucji kulturalnej. Wiele z mniej znaczących zostało uszkodzonych, ale przetrwało. Zniszczono zaś bezpowrotnie miliony drobnych rzeczy, które decydowały o smaku Chin. Cała masa rzeczy sprzed setek czy tysięcy lat, jak kapliczki w polu, stele nagrobne, rzeźby kamienne i drewniane, zdobienia architektoniczne, meble, to wszystko zniknęło. To ogromnie bolesna dla każdego historyka rzecz i myślę, że Chińczycy też będą tego bardzo żałowali, coraz bardziej żałowali. Zresztą coraz więcej ludzi dba o zabytki. Podnoszą się protesty, gdy są niszczone przez deweloperów w pogoni za zyskiem. Rewolucja kulturalna niewątpliwie jednak zdynamizowała rozwój Chin, wyzwalając je z dominacji starożytności i tradycji. Gdyby nie doprowadzono komunizm do ekstremum, społeczeństwo chińskie nie wyzwoliłoby się od zauroczenia nim tak szybko. A w rezultacie działań maoistowskich ekstremistów nawet starzy komuniści zaczęli rozumieć szkodliwość tej ideologii i systemu. Zrozumieli, że jest to błędna droga i trzeba z niej jak najszybciej uciec. Inaczej Chiny dużo dłużej pozostawałyby zauroczone komunizmem. Sytuacja w Chinach różniła się zasadniczo od sytuacji w Polsce. U nas komunizm był systemem obcym, przyniesionym na sowieckich bagnetach przez obcą, znienawidzoną armię. W Chinach komunizm zwyciężył w wyniku wojny domowej. To nacjonaliści korzystali tam z obcego wsparcia, nie komuniści. A ci ostatni też nawiązywali do tradycji rodzinnych, tylko inaczej. Mao, mówiąc o przyszłym społeczeństwie komunistycznym, często używał terminu Datong, Wielka Jednia. Społeczeństwo Wielkiej Jedni to była utopia konfucjańska, wylansowana już według tradycji przez samego Konfucjusza w głębokiej starożytności. Każdy mężczyzna miał mieć pracę, a wszystkie kobiety męża i zatrudnienie, gdzie wszyscy ze swojej pracy mogli się utrzymać, gdzie wszystkie dzieci, wszyscy starzy mieli opiekę, gdzie panowała uczciwość, także ludzie nie muszą zamykać drzwi. A ten ideał społeczeństwa opierał się na zasadzie ten xia wei jiang. Wszystko na świecie jest wspólne, publiczne. Mao nie popełnił więc, popełniał więc wielkiego nadużycia, używając tego prastarego ideału jako tożsamego ze społeczeństwem komunistycznym. Bardzo trudno było w Chinach sprzeciwić się temu ideałowi. Przywódcy, którzy wreszcie realizowali ten wspaniały porządek, wychwalany przez wszystkich od 2000 lat, zasługiwali na szacunek. Przypominam, że w Chinach tradycyjnie wszystko, co prywatne, było potępiane, traktowane jako egoistyczne, antyspołeczne. Natomiast wychwalano to, co wspólne, publiczne. Gong. W Chinach tradycyjnie własność prywatną tolerowano, ale nie była ona w pełni zalegalizowana. Traktowano ją często jako pewną uzurpację, pewne nadużycie, zagarnięcie czegoś, co publiczne, ze względu na niedopatrzenie państwa. W Chinach cesarskich można było takiego posiadacza skazać na śmierć, jego żonę lub córkę zamienić w niewolnicę, zająć cały majątek z uzasadnieniem, że był zbyt bogaty. Pretensje w dzisiejszych Chinach postkomunistycznych są pretensje, że w dzisiejszych Chinach postkomunistycznych są wciąż kłopoty prawne z własnością prywatną, że jest wciąż chroniona słabiej na Zachodzie, są zapewne słuszne. Jednak nie wiąże się to tylko z oporem komunistów, lecz przede wszystkim z siłą prastarej tradycji konfucjańskiej. System maoistowski był w Chinach generalnie akceptowany przez lud, a początkowo nawet przez burżuazję. Jako wrogów traktował on głównie dawnych obszarników, którym zabrano majątki, ale z reformy rolnej dawano im działki, jak każdemu chłopu. Komuniści narodowi zwyciężyli tam nie tylko zbrojnie, ale zyskując masowe poparcie społeczne. Należy jednak pamiętać, że dokonało się to zaraz po II wojnie światowej, a komuniści byli ważną siłą wojny partyzanckiej przeciwko okupantowi japońskiemu, a występowali jako alternatywa dla dyktatury wojskowej, brutalnej, skorumpowanej i półbolszewickiej. Okres wcześniejszy zaś pamiętano jako najgłębszy kryzys nie tylko gospodarczy. Chiny wciąż były traktowane przez mocarstwa jako półkolonia. Do dziś pamięta się poniewieranie Chińczykami przez cudzoziemców, traktowanie ich jako rasy niższej. Dominowało poczucie, że oto my, pogardzana rasa, wybijamy się dzięki komunistom na prawdziwą niepodległość. Podziękujmy krajom, porządkujemy kraj, zaprowadzamy elementarny porządek sanitarny, bezpieczeństwo, likwidujemy przestępczość, prostytucję, korupcję, demoralizację. Dopiero podczas rewolucji kulturalnej poparcie dla władz zaczęło się załamywać. Dziś szerokie kręgi społeczne zaczęły dostrzegać wady i szkodliwość tego systemu. Dość. Proszę Państwa, to jest pierwsza część tego artykułu. Pozwolę sobie go podzielić na dwie części, albowiem jest zbyt ważny. Ja uważam, że jest zbyt ważny, aby zamieścić go tylko w jednym felietonie. Dziękuję Państwu, kłaniam się, do usłyszenia. Zapraszam na następną część, na drugą część.